Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Grób Jana Pawła II można będzie nawiedzać od najbliższej środy. Kardynałowie wezwali do specjalnych modlitw o pomyślny wybór nowego papieża.
Rozpoczniemy od aktualności watykańskich.
Podzielimy się wyborem listów, które w ostatnich dniach napłynęły do redakcji.
W audycji Ziarno Słowa powrócimy także do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.
Na poniedziałkowy magazyn zapraszają Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Groty watykańskie będą udostępnione dla publiczności 13 kwietnia, oznajmił dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. A zatem grób Jana Pawła II będzie można nawiedzać, począwszy od środy, od godziny 7 rano.
Tymczasem przed południem w nowej auli synodalnej odbyła się 7. kongregacja kardynałów, w której wzięło udział 134 członków kolegium. Dokonano losowania 3 asystentów kardynała Kamerlinga, którzy przez okres 3 dni będą stanowić wraz z nim kongregację partykularną, czyli swoiste prezydium kolegium kardynalskiego. Weszli do niej następujący purpuraci: Angelo Sodano, Polikarp Pengo i Walter Kasper. Podczas kongregacji zajęto się m.in. wydatkami Stolicy Apostolskiej w okresie wakatu. Wezwano też Kościół do modlitwy w intencji wyboru nowego papieża, stosując przy tym odpowiednie formularze liturgiczne.
W tych dniach do naszej redakcji napłynęły dziesiątki szczególnych listów. Ich wyborem chcemy się z Państwem podzielić.
Laudetur Jezus Chrystus. Składam wyraz smutku i przygnębienia ze straty Jana Pawła II na ręce Polskiej Sekcji Radia Watykańskiego. Ojciec Karol Wojtyła posiadał mądrość króla Salomona, a dobroć Jezusa, Mesjasza. W ciągu swego długiego pontyfikatu potrafił pogodzić się z wszystkimi, nawet z bezbożnikiem, jakim jest Fidel Castro. Między innymi wyraził skruchę za zło uczynione przez Kościół katolicki w stosunku do Żydów. Jestem stałym słuchaczem Radia Watykańskiego od długich lat w co najmniej 10 językach. Polskę opuściłem 48 lat temu, do Izraela, gdzie żyłem 7 lat, we Francji żyję 41 lat. Byłem wysoko kwalifikowanym zecerem. Religia chrześcijańska jest przedłużeniem religii żydowskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Michel Zuckerman, Francja.
Drodzy rodacy z Watykanu, w wielkim smutku i żalu po stracie naszego papieża Jana Pawła II kieruję do Was wszystkich w redakcji i najbliższych współpracowników papieża gorące kondolencje i wyrazy współczucia. Ponadto gorące podziękowania przesyłam księdzu arcybiskupowi Stanisławowi Dziwiszowi, że do ostatniej minuty wiernie czuwał i pomagał papieżowi, jak się rzadko spotyka w świecie. Pan Bóg mu za to stokrotnie wynagrodzi. Z wyrazem szacunku i wielkim uznaniem za Wasz wysiłek, Teresa z Niemiec.
Jan Paweł II. Chociaż mówiłeś, lecz się nie lękajcie. Strach aż po serce podchodzi ogromny. Jak sierota szukam Twej dłoni, Twojej twarzy jasnej, słów Twoich nie pomnę. Miliony stoją, ich twarze są blade, niczym zbłąkane owce na rozdrożu. Już ich nie możesz do światła prowadzić. Dziś tylko Tobie Chrystus drzwi otworzył. Już Ciebie nie ma. Pustka, chłód i smutek. Na drodze nicość po ogromnej walce. Świat stał się inny. Lecz wiem, po mnie wrócisz. I do przystani dopłyniemy w arce. 2 kwietnia 2005 roku, godzina 22:39. Wojciech Pruchniewicz.
Chciałabym w imieniu swoim i mojej rodziny podziękować siostrom zakonnym, czuwającym i posługującym Ojcu Świętemu. Szczególnie dziękujemy siostrom czuwającym przy łożu śmierci Ojca Świętego. Bóg zapłać za Wasze kochane ręce, za Wasze kochane serca, za wszystko, czym pomagałyście, kochane siostry, umiłowanemu Janowi Pawłowi II. Małgorzata Stochel z rodziną.
Był to jedynie wybór z kilkudziesięciu nadesłanych do redakcji listów. Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy za kondolencje i wyrazy bliskości.
Ziarno słowa.
Papieskie pielgrzymki do ojczyzny.
Program Beaty Zajączkowskiej.
To był początek nowej epoki.
Ksiądz Adam Boniecki.
To było dopełnienie przeżycia, jakim był wybór arcybiskupa krakowskiego na stolicę Piotrową. To było poczucie wolności, wspólnoty, siły w tych spotkaniach z papieżem, także w atmosferze, która zapanowała w tych dniach w Polsce. I satysfakcja, że władze były bezsilne. To nieudolne manipulowanie telewizją to umacniało przekonanie, że władze są przerażone.
Kardynał Józef Glemp.
Na lotnisku witał papieża jako, powiedzmy, głowa państwa, profesor Henryk Jabłoński.
Satysfakcja nasza jest tym większa, że naród nasz gościć będzie swego syna, który po wyniesieniu go do najwyższej w kościele godności sformułował pamiętne słowa, iż jest całym sercem z umiłowaną Polską, ojczyzną wszystkich Polaków. Rozumiemy tę wypowiedź, jak i skierowane przez Waszą Świątobliwość posłania do nas, przedstawicieli władz Polski, jako wyraz zrozumienia i serdecznego poparcia dla sprawy, która dla ojczyzny naszej jest nadrzędna. Jedności myśli i działań narodu dla pomyślności Polskiej Rzeczypospolitej i Ludowej. Szczęścia wszystkich polskich rodzin, wszystkich Polaków.
W Belwederze zwracał się do Ojca Świętego pierwszy sekretarz partii PZPR Edward Gierek. Snując myśli o pokoju w świecie, powoływał się przy papieżu na nazwisko Leonida Breżniewa, który z prezydentem Carterem mógłby zaprowadzić pokój. Takie były czasy. Ze strony kościelnej witał Jana Pawła II prymas tysiąclecia kardynał Stefan Wyszyński.
W radosnym hołdzie serc kładziemy na Twej drodze przez stolicę miasto nieujarzmione i przez Polskę wszystkie nasze braterskie uczucia i miłość chrześcijańską, całą milenijną wiarę Kościoła i narodu. Masz, Ojcze Święty, w swoich dłoniach nasze rozradowane serca, a u Twoich stóp szlachetną duszę Polski zawsze wierny.
Odwiedziny moje podyktowane są motywem ściśle religijnym. Równocześnie zaś gorąco pragnę tego, aby niniejsza podróż do Polski mogła służyć wielkiej sprawie zbliżenia i współpracy pomiędzy narodami, ażeby służyła wzajemnemu zrozumieniu, pojednaniu i pokojowi w świecie współczesnym. Pragnę wreszcie, aby owocem moich odwiedzin stała się jedność wewnętrzna mych rodaków, a także dalszy pomyślny rozwój stosunków pomiędzy państwem a Kościołem w mej umiłowanej ojczyźnie.
Najważniejszy moment pierwszej pielgrzymki. No cóż...
Redaktor Jacek Moskwa.
To musi być ta msza na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Pamiętam to jako przeżycie niezwykłe. I słowa Ojca Świętego o Chrystusie, bez którego nie można zrozumieć rzeczywistości człowieka.
Kolejny wielki, prorocki wątek tej pielgrzymki.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Jan Paweł II, będąc w Gnieźnie, odsłania wielką, uniwersalną perspektywę swojego pontyfikatu, tego, co ma być w następnych latach, misję papieża Słowianina.
Czyż Chrystus tego nie chce? Czy Duch Święty tego nie rozrządza? Ażeby ten papież Polak, papież Słowianin, właśnie teraz odsłonił duchową jedność chrześcijańskiej Europy.
Amen. chrześcijańskiej Europy. Wiemy, że składają się na nią dwie wielkie tradycje Zachodu i Wschodu.
Ta homilia była wyzwaniem nie tylko wobec systemu panującego w Polsce, ale także wyzwaniem wobec całej geopolitycznej sytuacji tak zwanego obozu socjalistycznego. Ojciec Święty poruszył tam sprawę narodów, które tak jak my mają chrześcijańskie korzenie, a żyją za naszą wschodnią granicą.
Cały akcent kładziony na sprawy Europy.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
Zapomniane ludy i nawiązanie do transparentów, które papież widział ze wschodu, z południa, Rosja, Słowacja, Czechosłowacja wtedy. Znowuż wydobycie tego wszystkiego poza sztampę obozu socjalistycznego. Dostrzeżenie narodu jako takiego, dostrzeżenie osoby, człowieka.
Tego już system panujący w Polsce, władze z ówczesnym pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem nie mogły tolerować. I pamiętam dokładnie, że homilia Ojca Świętego przez cenzurę, której trzeba było każdy numer słowa powszechnego poddawać, została ocenzurowana, to znaczy pewne jej fragmenty nie mogły się ukazać. Następnego dnia wybuchł skandal. Protestował przede wszystkim Watykan, ale protestował także Pax. Protestował Episkopat Polski. I trzeba powiedzieć, że władze ugięły się. Ugięły się i wydały zezwolenie, żeby homilia Ojca Świętego z Gniezna w pełnym, nieocenzurowanym już kształcie następnego dnia ukazała się w Słowie Powszechnym. Był to jakiś moment bardzo przełomowy. Po raz pierwszy ta gazeta, niewątpliwie związana z ówczesnym reżimem, powiedziała nie, zaprotestowała i osiągnęła sukces.
I wreszcie Jan Paweł II ukazuje nam, samym Polakom, nasze dziedzictwo, kulturę naszego narodu. To, co stanowi o tożsamości, czyli kultura wyrastająca z chrześcijańskiego pnia, z chrześcijańskiego korzenia.
Kultura jest tą wartością, dzięki której naród przeżył, także wtedy, kiedy był wymazany z politycznej mapy Europy. Pobudzenie do refleksji Polaków, jak jest naszą kulturą, na ile rzeczywiście to jest głęboka, osadzona w treściach kultura.
Kultura polska od początku nosi bardzo wyraźne znamiona chrześcijańskie. To nie przypadek, że pierwszym zabytkiem świadczącym o tej kulturze jest Bogu Rodzica. Chrzest, który w ciągu całego milenium przyjmowały pokolenia naszych rodaków, nie tylko wprowadzał ich w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, nie tylko czynił dziećmi bożymi przez łaskę, ale znajdował stale bogaty rezonans w dziejach myśli, w twórczości artystycznej, w poezji, muzyce, dramacie, plastyce, malarstwie i rzeźbie. I tak jest do dzisiaj. Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień mających swoje źródło w Ewangelii.
To było dowartościowanie Polaków, obudzenie w nich pewnych nut, które były gdzieś zagłuszone przez ten totalitaryzm, ale z drugiej strony odsłonięcie, też ukazanie jednego z podstawowych wątków pontyfikatu Jana Pawła II, czyli chrystianizacja współczesnego świata poprzez ewangelizację kultury. To jest podstawa nowej ewangelizacji w wydaniu Jana Pawła II. Zresztą ten program nowej ewangelizacji, Jan Paweł II później to wielokrotnie wyjaśniał, właśnie kształtował się przede wszystkim podczas pierwszej pielgrzymki do Polski.
Te słowa mówi do was człowiek, który swoją duchową formację zawdzięcza od początku polskiej kulturze, polskiej literaturze, polskiej muzyce, plastyce, teatrowi, polskiej historii, polskim tradycjom chrześcijańskim, polskim szkołom, polskim uniwersytetom. I ten człowiek prosi was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu. Uczyńcie je podstawą swojego wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy. Przechowajcie to dziedzictwo. Pomnóżcie to dziedzictwo. Przekażcie je następnym pokoleniom.
W jaki sposób Ojciec Święty walczył z ówczesnym systemem? Już sama jego obecność na ziemi polskiej, to, że mógł na tych ogromnych uroczystościach religijnych gromadzić tak wielkie rzesze ludzi, to wszystko już stanowiło wyzwanie. Ale przede wszystkim wyzwaniem były słowa Ojca Świętego. Obrał on bardzo specjalną i przemyślaną, powiedziałbym, strategię. Strategię, która docierała do samych fundamentów języka opisującego tę rzeczywistość.
W dialogu trzeba jasno mówić, kim ja jestem, żeby mógł rozmawiać z tym kimś drugim, który jest inny. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dialog ów nie może być łatwy, gdy prowadzi się go ze stanowiska diametralnie przeciwnych założeń światopoglądowych. Ale musi być możliwy i skuteczny, jeśli domaga się tego dobro człowieka, dobro narodu, a wreszcie dobro ludzkości.
Powołam się tu na profesora Michała Głowińskiego, który napisał: papież podjął świadomą polemikę językową po to, aby słowom przywrócić ich tradycyjne znaczenia, by za ich pomocą mówić o tym, o czym się nowomową mówi. Nie unikał on słów czy nawet formuł, które przywłaszczyła sobie propaganda. Używając ich, przywracał im często tradycyjne znaczenia, te, które w dziejach polskiej świadomości odegrały dużą rolę, odbierając więc status frazesu temu, co we frazes zostało przemienione. Odbudowując tradycję, przywracał słowom ich właściwy sens, odważył się mówić o patriotyzmie, narodowych dziejach, kwestiach moralnych, problemach społecznych, także słowami, które zostały skorumpowane. Podkreślam, odważył się, pisał Michał Głowiński, gdyż był to akt połączony z dużym ryzykiem. Z ryzykiem nieporozumienia, a więc niewłaściwej recepcji ze strony słuchaczy, a także z ryzykiem ułatwienia propagandzie manipulacji wypowiedzianymi słowami. I właśnie Ojciec Święty dotknął tej sprawy najważniejszej, bo przecież w języku wyraża się kultura. Język tworzy cywilizację. Język tworzy nasze życie społeczne. I Ojciec Święty podjął tę walkę właśnie na gruncie języka.
Wdzięczni jesteśmy za podjęty Twój trud apostolski, za obfite i pożywne słowa Twojej zdrowej nauki.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. W dzisiejszym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.